5,5 minuty po godzinie 19 rozpoczynamy poniedziałkową fonosferę. Trochę inaczej dzisiaj będzie niż zwykle. Nie zaczniemy od audiobooka, ale on oczywiście też będzie. To piąty długi odcinek Sedinu, wiadomość z podziemi Leszka Hermana. Ale zaczniemy od rozmowy. Tym razem to będzie rozmowa o najnowszej książce Przemysława Kowalewskiego, Kurort. Jeszcze raz dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Książka oficjalnie swoją premierę będzie miała dopiero pojutrze, ale tak jak popatrzyłam na szczecińskiej księgarni, to już powolutku można ją tam znaleźć, więc myślę, że są tacy słuchacze, którzy już nawet lekturę mają za sobą, bo to jest książka z tego cyklu, że jak się w sobotę wieczorem usiądzie, to właściwie w niedzielę rano można, teraz dość szybko jeszcze jest świt, można powitać świt, bo jednak wciąga na tyle, że trzeba doczytać do końca. I to jest książka taka, która przypomina mi też wcześniejsze twoje powieści. Bohater, na którego dużo ludzi w Szczecinie czekało, bo tęsknili, Ugnę Galant wraca i to wraca z przytupem. Książka bardzo dla mnie podobna do Sierocińca. Dzieje się też w podobnym miejscu. Nie wiem, czy ty masz, nie lubisz tych okolic Argońskiej, czy nie. Myślę, że jeszcze tutaj powiesz. Ale też książka, która jest inspirowana taką prawdziwą historią, niełatwą historią. Żeby to wszystko tutaj przedstawić, też zrobiłeś taki research prasowy i wyszedłeś właśnie od artykułów i pracy dziennikarzy. Trudna historia, kolejna trudna historia, która niestety wydarzyła się naprawdę w latach 70. w Polsce.
Tak. I to przyznam, że zupełnie przez przypadek trafiłem na tą historię, ponieważ zostawiłem Galanta w latawcu przed wejściem do zakładu psychiatrii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Czyli po prostu przed psychiatrykiem.
Gdzie miał się leczyć z alkoholizmu, bo rzeczywiście ma ten problem.
Ma ten problem. I zacząłem szukać materiałów dotyczących tego, w jaki sposób w PRL-u leczono alkoholików. I zupełnie przez przypadek trafiłem na historię dzieci z Krychnowic. I przyznam, że ta opowieść mną tak wstrząsnęła, że mój chyba pierwotny pomysł na opowieść Galanta kompletnie się zmienił pod wpływem tej historii. Dzieci z Krychnowic, a właściwie to, co spotkało...
Koło Radomia,
tak. Z zakładu psychiatrycznego, gdzie profesor Szafran ze swoim zespołem możemy dzisiaj już powiedzieć, że eksperymentował na nastoletnich chłopcach. Głównie to byli chłopcy, 70% to byli chłopcy. To w jaki sposób zmienia się mózg, a właściwie w jaki sposób zmienia się zachowanie ludzi pod wpływem być może niewielkich uszkodzeń mózgu. I stosował metodę, która była metodą brutalną, ona w latach 80. właściwie została zakazana w Polsce. Metoda obrazowania właśnie mózgu, czyli właściwie tego, w jaki sposób dochodzi do zmian w mózgu poprzez wydobycie płynu mózgowo-lędźwiowego i w jego miejsce wpuszczenie powietrza bądź helu. To oczywiście był bardzo bolesny zabieg. Do tej grupy, na którym prowadzono te badania, ściągnięto około setki dzieciaków, nastolatków i to właśnie na tej grupie przez właściwie 6-7 lat stosowano te procedury badawcze. Do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, jak się skończyły historie tych małych, nastoletnich pacjentów. Natomiast przy okazji zbierania źródeł i materiałów do tej historii przeczytałem, w jaki sposób te badania wyglądały na przykład w Stanach Zjednoczonych. I okazało się, że w przypadku blisko 30% badanych to badanie kończyło się ich śmiercią. Wiele również dzieci po zakończonym badaniu miało uszkodzone mózgi. Także to, co zrobiono z tą ponad setką dzieci i nastolatków, to był brutalny eksperyment i co najważniejsze, to to, że do dzisiaj tak naprawdę nikt za to nie poniósł żadnej odpowiedzialności.
To jest twoja kolejna powieść, w której opisujesz realia PRL-u i nie są to tylko realia, które można powiedzieć znamy z takich najbardziej istotnych kart historii. Nie odnosisz się tutaj do tego, o czym często też mówimy, do sytuacji związanej z pacyfikacją stoczni, różnych innych takich dramatycznych wydarzeń, ale pokazujesz to, co gdzieś tam było tak jakby podskórnie, a jednak też pokazywało, w jaki sposób ten system był odprawczy wobec jednostki, bo to nierozliczenie to jest właśnie taki element. I to jest kolejna twoja powieść, gdzie coś takiego, co wydarzyło się naprawdę, piętnujesz i pytasz dlaczego. Dlaczego do dzisiaj nikt za to nie odpowiedział?
Tak, to zapewne łączy moje opowieści. To łączy głównego bohatera Ugnę Galanta, który właśnie jest jednostką, która styka się z tym systemowym złem. Co ciekawe w tej historii, to również władze PRL-owskie oczywiście bardzo interesowały się tymi badaniami. Wręcz wpływały na to, żeby te badania poszły w określonym kierunku. Naciski na lekarzy, i to jest prawdziwa historia, że ci lekarze się akurat nie poddali tym naciskom, żeby już zamknąć to badanie i ogłosić światu, że osoby, które zachowują się w sposób chuligański, nie przestrzegają zasad, być może mają zmiany w mózgu, które powinny być leczone. A zatem, jeżeli w 1976 roku protesty w Radomiu doprowadziły do chuligańskich wybryków, no to władza komunistyczna oczekiwała, że być może zastosujemy na nich tą metodę, że po prostu trafią do zakładów psychiatrycznych. I tego władza oczekiwała. Po to wspierała te badania, żeby mieć narzędzie do stosowania kolejnych represji wobec opozycji demokratycznej.
Kurort to też jest powieść, gdzie wracają twoi bohaterowie uwielbiani przez Szczecinian, czyli właśnie już wspomniany wcześniej Ugnę Galant, ale też nie brakuje Lwowiaka. I tutaj mamy odpowiedź na pytanie, ale my tutaj na antenie nie odpowiemy. Odpowiedź na pytanie, które myślę, że wielu czytelników zadaje sobie po przeczytaniu twojej tej wcześniejszej powieści, która nie jest już z cyklu, gdzie bohaterem jest Ugnę Galant, czyli właśnie o tę taką nie najlepszą wydawałoby się przeszłość Lwowiaka, nad którą też duma jego syn, ale też są inni bohaterowie, których poznajemy we wcześniejszych powieściach, czyli ci związani ze służbami bezpieczeństwa.
Tak, no jest, nie chcę powiedzieć mój ulubiony bohater, czyli Esbek Dukla, ale po Latawcu stwierdziłem, że no nie mógłbym zapomnieć o takim czarnym charakterze, jakim był właśnie Dukla. I przywróciłem go i stał się, mam takie wrażenie, jednym z ważniejszych bohaterów tej powieści. Oczywiście obok Galanta stoją jego najbliżsi zespołu śledczego, czyli Młody, Lewandowska. Choć to nie oni są, tak jak we wcześniejszych powieściach, bohaterami równorzędnymi. Jednak specyfika tej powieści była taka, że Ugnę Galant został zamknięty w budynku, w którym nie ma klamek. A zatem to on staje się bohaterem pierwszoplanowym, a właściwie opowieść, która się dzieje w tym domu bez klamek. Zatem nie było zbyt wiele możliwości, żeby rozwinąć moich bohaterów drugoplanowych. Ale myślę, że czytelnicy powinni być równie zadowoleni z tego.
Tym bardziej, że Dukla odwiedza takie miejsca, które może niektórzy nasi słuchacze jeszcze pamiętają. To na przykład Kaskada. No, ja nie pamiętam tego miejsca. Ty podejrzewam też nie, ale może są tacy słuchacze. To oczywiście zadzwońcie do nas 510-37-32. To numer naszego telefonu albo 36 na końcu, bo to też jest takie miejsce, ta Kaskada, gdzie się sporo dzieje, gdzie widzimy, w jaki sposób ta bezpieka funkcjonuje. No ale też jest tam taka scena, nie wiem, czy chcesz o niej mówić, żebyśmy za dużo nie spoilerowali, która myślę, że wielu czytelnikom zostanie w głowie.
Kaskada dla Szczecinian jest bardzo ważnym, była bardzo ważnym miejscem, ale z mojego dzieciństwa, kiedy słyszałem od rodziców, od znajomych rodziców, to ona była symbolem takiego, no nie tylko rozrywki, ale to, co było charakterystyczne w tym miejscu i o czym się zawsze mówiło, to kultowy striptease. I muszę ci powiedzieć, że właściwie do tej sceny się najdłużej przygotowywałem. Poznałem panią, która przez lata pracowała przy organizacji rewi w Kaskadzie i przegadałem z nią chyba przez kilka dni, żeby dokładnie opisać nie tylko tą scenę, ale również no, ten klimat, który panował w Kaskadzie. I no, trudno jest wrócić do tamtych czasów, szczególnie, że ci, którzy pamiętają Kaskadę, to pamiętają ten najdramatyczniejszy moment w historii Kaskady.
I nie jest to dziwne, czyli już płonącą Kaskadę.
Płonącą Kaskadę. A kiedy mówimy, ja przywołuję dobrze, ale opowiedzcie mi, jakimi schodami się wchodziło na górę. Czy była boazeria? I tu już zaczyna pamięć szwankować. Szczególnie, że wówczas ludzie nie robili sobie zdjęć.
I bardzo nie mieli mało. Ze sobą odzieżą telefonów komórkowych.
Nie mieli ze sobą telefonów komórkowych. A w związku z tym no mało zdjęć przetrwało. Na szczęście ja kilkanaście, kilkadziesiąt zdobyłem od tej pani świadka historii. I na podstawie również tych zdjęć zbudowałem scenografię, jak najbardziej, mam wrażenie, autentyczną Kaskady. Ale bardzo się cieszę, że przywołałaś właśnie tą Kaskadę, ponieważ ten rozdział zabrał mi naprawdę chyba najdłużej z całej opowieści.
Ale to jest taki klimat Szczecina, myślę, tamtych lat. To też są smaki Szczecina, bo do Kaskady nie chodzą tylko ci SB-cy, o których tutaj mówiliśmy, czyli służby bezpieczeństwa, ale też inne osoby i tam się pojawiają już. I to niekoniecznie jakieś wystawne zdania, ale myślę, że takie rzeczy, które w wielu naszych słuchaczach, czytelnikach przywołają różnego rodzaju wspomnienia.
Tak. Menu, które królowało w Kaskadzie, również prześledziłem dosyć dobrze. Te źródła można było zdobyć, w przeciwieństwie do innych, które było trudniejsze do ogarnięcia. I, no i to było w ogóle niesamowite, że w Kaskadzie faktycznie te posiłki, te dania były wyjątkowej klasy. Ale właściwie do nich mieli dostęp wszyscy, bo tak jak powiedziałaś, tam nie tylko byli SB-cy, ale i również stoczniowcy. Tam spotykali się wszyscy szczecinianie i no, to się tak mówiło o Kaskadzie, że to było okno na zachód, ten rozrywkowy zachód. Zatem ja myślę, że ta nostalgia bardzo wielu ludzi w stosunku do tego miejsca jest bardzo silna wciąż do dzisiaj.
Niektóre sceny w twojej najnowszej powieści przypominają taką szybką grę komputerową. Czy gdybyś mógł się przenieść do fabuły swojej książki, to przeniósłbyś się właśnie do tych fragmentów, które rozstrzygają już o zakończeniu tej powieści, właśnie do tych, gdzie ta akcja dzieje się tak szybko, czy właśnie do tej Kaskady, o której teraz rozmawialiśmy?
Moje klimaty to Kaskada jednak. Kaskada, tak. I powiem ci, że to była największa frajda opisując tą scenę i ten rozdział, bo to jest również taki, to jest taka moja droga do napisania kolejnej powieści, w której to właśnie Kaskada będzie główną bohaterką. I oczywiście, no to ja lubię taką historię, która się opiera na prawdziwej scenografii, na prawdziwych miejscach, na tych prawdziwych zapachach, muzyce, strojach szczecinian, którzy specjalnie się ubierali, żeby wejść do Kaskady, ale również chcę, żeby ta akcja była wartka, żeby ta narracja była szybka, żeby, tak jak mówisz, żeby czytelnik nie mógł odejść od tej opowieści i żeby ją mógł skończyć w jedną noc.
To jest właśnie ten typ książki. A nie kusiło cię w którejś powieści, nie mówię w tej, bo to już chyba byłoby niekoniecznie fabularnie dobre do osadzenia, ale nie kusiło cię, żeby w takim miejscu jak Kaskada przenieść się też do czasów przedwojennych? Przecież to jest jeszcze po niemiecki budynek.
Tak. To był po niemiecki budynek. No mnie generalnie kusi bardziej, nawet nie przedwojenny, ale zaraz powojenny, czyli mówimy o 1947 roku, o początku lat 50. To jest ten okres, do którego chciałbym wrócić i myślę, że to nastąpi, choć w głowie mam tyle projektów, że nie wiem kiedy.
Czyli znowu będzie to młody galant i jest szansa, że wróci Stever, bo akurat no to musicie przeczytać. Jeżeli chcecie zobaczyć, w jakim stanie ten samochód przetrwał do lat 70., to nie pozostaje nic innego, tylko sięgnięcie po kurort. Jeszcze zapytam, bo wróciłeś właśnie z festiwalu Granda, poznańskiego festiwalu kryminału. To jest takie spotkanie kryminalistów, bo tak o sobie mówicie, żartujemy oczywiście w ten sposób z tego słowa, z całej Polski. Czy rozmawiacie też o trendach, o tym, czego najchętniej szukają, jeśli chodzi o półki w księgarniach, czytelnicy, czego dotyczą te spotkania?
Tak. Rozmawiamy o trendach, rozmawiamy o tym, co jest dzisiaj popularne, co, bo wszyscy to obserwują, no nie oszukujmy się.
Że ale co,
wszyscy...
piszecie pod publiczkę wtedy?
Nie, na pewno nie.
No
to jest tak, że a ja chyba jestem ostatnią osobą, która pisze pod publiczkę, bo moja ostatnia powieść została przez wielu moich dotychczasowych czytelników oceniana dosyć krytycznie, jeżeli chodzi o...
Ostatnia, czyli kurort, czy przedostatnia?
Mówię o raporcie,
Kruka.
Mówię o raporcie Kruka, choć okazało się, że jest, że ta książka po prostu sprzedała się najlepiej z dotychczasowych. A zatem można iść pod prąd, ale ważne, żeby opowiedzieć coś, co dzisiaj porusza, co nas po prostu porusza. I może to być historia sprzed lat, która nas porusza. I no, ja jestem w gronie takich autorów, którzy są mi bliscy przez to, że jesteśmy z jednego wydawnictwa, czyli to jest Grzesiek Brudnik.
Wydawnictwo Filia.
Wydawnictwo Filia. On wydał ostatnio dwie nowe powieści i też rozmawialiśmy o tym, czy góry, bo jego akcja dzieje się w górach, czy zmienia to w jaki sposób, to jak dużo czytelników akurat wybiera jego książkę, a nie inną. Marek Stelar wybrał teraz kierunek północny, czyli również coś, co jest...
Czyli Świnoujście.
Czyli Świnoujście, tutaj. Czyli miejsce, które jest równie atrakcyjne dla, albo właściwie może być atrakcyjne dla czytelnika i zastanawiamy się często, czy to, w jakim miejscu się to dzieje, czy to przyciąga bardziej. A być może właśnie to nie to miejsce, a może historia, którą chcemy opowiedzieć, przyciąga bardziej.
No właśnie, bo w kurorcie masz historię, która wydarzyła się tak naprawdę pod Radomiem w Krychnowicach. I przenosisz ją później do Szczecina, tych samych bohaterów.
Tak.
Czy nie kusiło cię, nie miałeś ochoty na to, żeby jednak osadzić akcję tam?
Kusiło, ale bardzo mi zależy na wiarygodności. I obawiałem się tego, że nie będę wiarygodny w opowieści o tym, jak to miejsce wygląda, jacy tam są ludzie, jaka jest przeszłość tego miejsca, a Szczecin po prostu znam. I on mi się komponował z historią, która była wcześniej. I tutaj masz rację, że, kiedy zwróciłaś uwagę, że no ja właściwie nie wychodzę z tej Arkońskiej, z tego Górnego Niebuszewa, z tych miejsc, które są bardzo blisko. No bo...
Ale tutaj też opisujesz tę przedwojenną historię tego miejsca.
Tak, i właśnie to jest to, co mnie, czego szukam. Znaczy opowieści o przedwojennym Szczecinie, o tym, jak on się zmieniał, jak zostawiał ślady i piętno na współczesnym Szczecinie. Bo przecież mówię o cmentarzu niemieckim w parku Chopina, który przez lata, jak ja byłem jeszcze dzieckiem, no te groby były otwarte. Mówię o kaplicy, która tam funkcjonuje i dopowiadam historię tej kaplicy cmentarnej. Mówimy o terenach Kurzego Młynu, miejscu, które kiedyś był chlubą tego miasta, a który później został po prostu zniszczony. I to też jest jakaś opowieść o tym mieście. Kurort w moim zamyśle był również opowieścią taką metaforyczną o systemie, którego już nie ma. O PRL-u, o zamknięciu, o izolacji, o takim nieszanowaniu ludzkiej natury. I nawet tego, że nie szanowano miejsc pochówku, bo Niemiec, no to Niemiec niech sobie leży tam, gdzie padł. Więc to jest również opowieść o Szczecinie, moja opowieść. Ja ją tak właśnie widzę. A że jest napisana w taki sposób, gatunkowo, beletrystycznie, no bo ja lubię tak opowiadać.
powiedziałeś już, że twoja, nie wiem czy kolejna książka, ale jedna z kolejnych książek to książka o kaskadzie. Czy to będzie właśnie ta następna i czy w niej jeszcze pojawi się galant, czy jednak dasz odpocząć temu bohaterowi, a wrócisz już do syna Lwowiaka? Jak to ma być w najbliższym czasie?
Syna Lwowiaka, czyli Nikitę Wajdę, jego opowieść.
Który oczywiście w kurorcie też się pojawia.
W kurorcie się, tak.
Tak, jest wspomniany, tak.
Tak, no też w kurorcie buduje tego bohatera. I to jest takie właśnie niesamowite, że można opowiadać o bohaterach w różnych planach, w różnych czasach, w różnych miejscach i rozbudowywać to ich osobowość, ich charaktery. Natomiast książka, którą teraz piszę, już jestem dosyć zaawansowana, to jest druga część raportu Kruka, czyli opowieść Nikity Wajdy i jego zespołu. I mam nadzieję, że do końca listopada, jak dobrze pójdzie, a może nawet wcześniej ją ukończę.
I na razie więcej nie opowiesz. Czyli kaskada jeszcze tak
A jeszcze czas. Przed kaskadą będzie inna historia galanta, którą już mam w głowie i to tak dobrze poukładano, bo na początku, i to najciekawsze, że jeżeli jeszcze mogę dodać, to jakieś zrobiłem takiego posta na Facebooku, że jeżeli macie pomysł na to, którą historią galant powinien się teraz zająć, to dajcie mi znać. I czytelnicy wtedy rozpisali się, komentarzy było setka. Jeden z tych pomysłów wpadł mi do głowy i to będzie właśnie kolejna historia galanta.
To teraz już nie o galancie. Zapytam cię o inną książkę, która dla ciebie miała duże znaczenie, której posłuchamy, jeśli chodzi o fragment w dzisiejszej audycji, czyli o Sedyną wiadomość z podziemi, bo mówiłeś już o tym, że to właściwie był dla ciebie taki wyzwalacz i pewnie może gdyby nie książka Leszka Hermana, to nie zacząłbyś pisać. Co spowodowało, że to taką blokadę gdzieś tam otworzyło, odblokowało cię, jeśli chodzi o to pisanie?
Tak a propos, właśnie padło, ja byłem na panelu w Poznaniu na Grandzie, miałem taki panel i między innymi jedno z pytań było, jakimi książkami się zaczytywaliśmy, albo jakie książki na nas zrobiły decydujące wrażenie, albo podjęliśmy decyzję o naszym pisaniu. I to powtórzyłem właśnie, że to był Leszek Herman i jego Sedinum. Dlaczego? Bo po raz pierwszy zobaczyłem Szczecin fabularnie. Ja wcześniej tego Szczecina tak nie widziałem, a tutaj spotkały się po pierwsze ta fabularna opowieść beletrystyczna z historią miasta, która dla mnie była tajemnicą, którą ja odkrywałem wraz z Leszkiem Hermanem i to taką historią, że ja ją chciałem garściami, łyżkami jeść, ponieważ Leszek odkrywał przed nami historię niemalże z Indiana Jonesa. I ja nie wiem, czy to był ten moment, ale ja jako młody chłopak, kiedy łaziłem po tych lasach arkońskich, po tych bunkrach wszystkich, Leszek właściwie opowiedział tą historię moją, którą tak bardzo chciałem przeżyć. A do tego mówił to takim językiem, że pomyślałem sobie, kurczę, właściwie to ja chyba też mógłbym tak opowiadać.
Ale od razu wiedziałeś, że ta historia powojenna, te czasy PRL-u, to będzie to, do czego najchętniej będziesz sięgał?
Tak. Tak, ja wiedziałem, jak Leszek wprowadził tą ciężarówkę do podziemi i tam był jakiś żołnierz Wehrmachtu w środku, to już widziałem oczami wyobraźni.
Może Werwolf.
To już widziałem oczami wyobraźni te historie właśnie powojenne, tego miasta spalonego, zniszczonego, z tajemnicami, które Niemcy zabrali ze sobą. I to przyznam, że chyba było mi najbliższe, przez to, że historia współczesna była mi podczas studiów, szczególnie interesowałem się historią współczesną, a to w połączeniu z pasją tych historii Stevensona, Werna, to stworzyło taką właśnie mieszankę, że pomyślałem sobie, że jeżeli będę opowiadał, to ma być to historia współczesna mojego miasta, ale również w takim połączeniu przygodowo-beletrystycznym.
To wróćmy jeszcze do tej Grandy, o której już zacząłeś mówić, bo tak jak wspominaliśmy, spotykają się tam właśnie ci, którzy zajmują się pisaniem kryminałów. Czy my jeszcze mamy aż taki duży boom w Polsce na kryminały, czy troszeczkę to gdzieś odpuszcza?
No, wspominałem ci, że dzień wcześniej miałem spotkanie z moim szefostwem z Grandy, z wydawcą, z redaktorami i zostało też zaprezentowane no, potencjał, jaki niosą nasze powieści, ale rozwój również wydawnictwa Filia i tam ta parabola szła do góry, co mogłoby oznaczać, że to zapotrzebowanie na taką właśnie opowieść, jaką my przekazujemy czytelnikom, czyli kryminał, często osadzony w historii, wielowarstwowy, pokazujący również przemiany społeczne, jest wciąż dla czytelników bardzo cenny i po prostu czytelnicy chcą takie opowieści czytać.
Czy to oznacza, że my się po prostu lubimy bać, czy lubimy zgłębiać tę historię? Bo, przepraszam, ty nie jesteś jedynym autorem, który opisuje tę współczesną historię i sięga do rzeczywistych wydarzeń. To oznacza, że my po prostu lubimy sięgać do tego, lubimy się dowiedzieć czegoś więcej na temat właśnie takich też nieprzyjemnych historii, bo przecież ta historia, którą ty opisujesz, to jest takie coś, że mamy ochotę przerwać to czytanie, bo tu są eksperymenty na dzieciach. Przecież to samo w sobie brzmi tak okropnie, że właściwie może nawet zniechęcić czytelnika w pierwszym momencie, bo to są straszne rzeczy. Każdy z nas na krzywdę dziecka reaguje w podobny sposób. Natychmiast chce, no wiadomo, jakie mamy reakcje. A tutaj no jest to opis i czytamy, że to jest na podstawie rzeczywistych wydarzeń. Lubimy się bać? Lubimy zło? Ono jest dla nas atrakcyjne?
Lubimy doszukiwać się prawdy. Lubimy przejść przez tą mroczną dolinę po to, żeby się dowiedzieć, jaka była prawda. I moi czytelnicy, mam takie wrażenie, że dokładnie takich rzeczy poszukują. Znaczy, my przez lata, to moje pokolenie, myślę, że twoje pokolenie, byliśmy oszukiwani. Widzieliśmy rzeczywistość, którą nam przedstawiano, a która nie była prawdziwa. Zatem, jeżeli dzisiaj odkrywamy jakieś historie, które były przed nami ukrywane, to chcemy się dowiedzieć, dlaczego były ukrywane. Chcemy się właśnie dowiedzieć, jaka jest prawda i czy ci, którzy popełniali złe czyny, którzy byli elementem tego wszechogarniającego zła, ponieśli karę. Czy lubimy się bać? My dzisiaj żyjemy wciąż, na szczęście, w komfortowych czasach. Ale w nas...
Ale przestają być komfortowe.
No właśnie, przestają być komfortowe. Ale i mam takie wrażenie, że my chcemy zmierzyć się, podświadomie czujemy, że powinniśmy mierzyć się z tym złem. Powinniśmy być przygotowani na to zło i chyba dlatego chcemy dotknąć tego zła. Nawet jeżeli nie dotykamy go w postaci rzeczywistej, to przynajmniej przez tą opowieść, którą czytamy i przez bohaterów, którzy są w tej opowieści, dotkniemy tego zła po to, żeby być na nie przygotowanym, a na końcu, żeby ten finał jednak dawał nam satysfakcję, że jednak dobro na końcu triumfuje.
O, tak się właściwie kończą zawsze twoje książki, że to dobro wygrywa, prawie jak w bajkach to jest, ale zostawiasz nas też najczęściej z bibliografią i informacjami, gdzie możemy uzupełnić tę swoją wiedzę, bo ty też tam sięgałeś, żeby tę książkę przygotować. Jak często zdarza się, że spotykając się z czytelnikami na spotkaniach autorskich, trafiasz na takie osoby, które odrobiły te lekcje, zajrzały do tych tekstów, przeczytały to i dopytują jeszcze o rzeczy bardzo trudne?
Bardzo często. I tak jest do dziś. Gdy jestem na spotkaniu autorskim, to najczęściej jest tak, że przez moją opowieść czytelnicy nie przerwali poszukiwań, tylko dalej szli w tą historię prawdziwą. Szukali kolejnych materiałów. Ja nie wiem, czy przez tylko bibliografię, ale Raport Kruka jest taką opowieścią symboliczną. Znaczy, ja właściwie zarysowałem pewną historię prawdziwą, złą, trudną i dałem i zaproponowałem czytelnikom, posłuchajcie, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaka była duża prawda, no to przeczytajcie źródła, przeczytajcie dokumenty, przeczytajcie reportaże I wyjdziecie wtedy z tej strefy trochę komfortu beletrystycznego, opowieści jednak fikcyjnej, po to, żeby poznać, no właśnie, poznać prawdę. I raport Kruka Mam takie wrażenie, że bardzo wielu moim czytelnikom otworzył oczy. Oni mówili to głośno na spotkaniach, w komentarzach, nie znali tej historii, sięgali po materiały źródłowe, a dzięki temu no, ta książka pełniła trochę taką funkcję edukacyjną.
Myślę, że o książce i raport Kruka i Kurort moglibyśmy długo rozmawiać. Jeżeli macie niedosyt, to zapraszamy już pojutrze, w środę, do Willi Lenca na spotkanie właśnie z autorem. Będzie można porozmawiać o tej najnowszej książce, czyli o Kurorcie. To o godzinie 18:00. A my dzisiaj dziękujemy bardzo i oczywiście zapraszamy też do posłuchania audiobooka na podstawie książki Leszka Hermana Sedinum Wiadomość z podziemi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Przemysław Kowalewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.